Frodo nie mógł się poruszyć. Czekał jak ptak, do którego zbliża się żmija. Nigdy jeszcze tak silnie jak w tej chwili nie czuł pokusy wsunięcia pierścienia na palec, lecz mimo natarczywości pokusy nie był skłonny jej ulec. Wiedział, że pierścień z pewnością oszukałby go tylko, a nawet gdyby go włożył, nie miał dość mocy, by zmierzyć się z królem Morgulu. Jeszcze nie. Jednak mimo porażenia strachem, wola jego nie odpowiadała już teraz na rozkaz, który hobbit odczuwał jedynie jako atak potężnej siły z zewnątrz. Ta obca siła zawładnęła jego ręką. Nie przyzwalając, lecz w napięciu oczekując, co się stanie, tak jakby patrzył na coś rozgrywającego się gdzieś bardzo daleko i bardzo dawno temu, Frodo śledził ruch własnej dłoni, zbliżającej się zwolna do zawieszonego na szyi łańcuszka. Lecz w tym momencie ocknęła się w nim wola. Przemocą, wbrew oporowi, cofnął rękę, skierował ją ku innemu celowi, ku drobnemu przedmiotowi, który miał na piersi. Przedmiot ów wydał mu się twardy i zimny, kiedy wreszcie zacisnął na nim palce. Był to dar Galadrieli, flakonik, od tak dawna pieczołowicie przechowywany i niemal zapomniany aż do tej chwili. Kiedy go dotknął, wszystkie myśli o pierścieniu rozpierzchły się, hobbit odetchnął i schylił głowę. W tym samym okamgnieniu król upiorów odwrócił się, spiął wierzchowca ostrogą i ruszył na most, a cała czarna armia za nim. Może kaptur elfów ochronił Froda przed jego wzrokiem? Może pokrzepiona wola małego przeciwnika odparła atak wrogiej woli? Jeździec spieszył się. Godzina już wybiła. Potężny władca rozkazał wojenny pochód na zachód. Wkrótce zniknął niby cień, rozpływając się wśród cieni na krętej drodze, a czarne szeregi przeszły jego śladem przez most. Od czasów świetności Isildura nigdy jeszcze równie potężna armia nie przekroczyła progów tej doliny. Nigdy jeszcze równie dzikie i równie groźne zbrojne zastępy nie dotarły nad brzegi Anduiny, a przecież była to tylko jedna z wielu armii, wcale nie największa z wszystkich, które Mordor pchał do walki. Frodo drgnął. Nagle wspomniał Faramira i serce mu zabiło silniej. A więc burza wreszcie wybuchła, pomyślał. Ten las włóczni i mieczy ciągnie pod Osgiliad. Czy Faramir zdąży ujść za rzekę? Przewidywał wojnę, czy jednak przewidział ją co do godziny? Kto obroni przepraw przez Anduinę teraz, gdy król upiorów zbliża się nad jej brzegi? Za tymi pierwszymi pójdą dalsze pułki. Zapóźniłem się w drodze. Wszystko stracone. Zanadto marudziłem. Wszystko stracone. Nawet jeśli spełnię zadanie, nikt się już o tym nigdy nie dowie. Nie pozostanie nikt, komu bym mógł o swoim wyczynie opowiedzieć. Cały trud pójdzie na marne. Ogarnęła go słabość i zapłakał. A tymczasem zastępy Mordoru wciąż szły przez most. W tej jednak chwili, z wielkiej dali, jakby z głębi wspomnień o kraju rodzinnym, o słonecznych porankach w Shire, gdy dzień wstawał i drzwi się otwierały, dobiegł do uszu Froda głos Sama.
— Niech się pan zbudzi, panie Frodo! Niech się pan zbudzi!
Frodo nawet by się nie zdziwił, gdyby Sam dodał śniadanie na stole. Sam nalegał.
Niech się pan zbudzi, panie Frodo, tam ci już przeszli, mówił.
Rozległ się głuchy szczęk. Bramy Minas Morgul zamknęły się znowu. Ostatni szereg zjeżonych włóczni zniknął na drodze. Wieża sterczała złowrogo nad doliną, lecz jej światła przygasały. Cały gród zanurzał się znowu w posępnym, ciężkim cieniu i w ciszy, lecz mimo to zdawał się czuwać w napięciu.
— Niech się pan zbudzi, panie Frodo. Tam ci przeszli. Nam też pora w drogę. Ktoś tam jeszcze został w starym grodzie. Ktoś, kto ma oczy albo inny sposób śledzenia okolicy. Im dłużej będziemy tkwili na jednym miejscu, tym prędzej nas wytropi. Chodźmy stąd, panie Frodo.
Frodo podniósł głowę, a potem wstał. Rozpacz nie opuściła go, lecz moment słabości przeminął. Zdobył się nawet na niewesoły uśmiech. Przez chwilę przeświadczony był o czymś wręcz przeciwnym. Teraz jednak nie mniej jasno rozumiał, że to, do czego się zobowiązał, musi spełnić, że musi do tego dążyć w miarę sił i że nie jest wcale ważne, czy Faramir, Aragorn, Elrond, Galadriela, Gandalf lub ktokolwiek inny na świecie pozna kiedykolwiek jego historię. Ścisnął laskę w jednej ręce, a flakonik w drugiej. Gdy zobaczył, że jasne światło przebija poprzez jego palce, ukrył flakonik pod kurtką, na sercu. Odwracając się od wieży Morgul, która teraz ledwie szarą poświatą majaczyła nad ciemną doliną, hobbit gotów był wspinać się dalej. Gollum, w momencie gdy bramę Minas Morgul otwarto, poczołgał się z krajem półki skalnej wstecz i zniknął w mroku, zostawiając hobbitów samych. Teraz wychynął znów z ciemności, dzwoniąc zębami i wyłamując palce. — Szaleńcy, głupcy! — syczał. — Prędzej! Niech się hobity nie łudzą, że niebezpieczeństwo minęło! Nie! Prędzej! Nie odpowiedzieli mu nic, ale pospieszyli za jego przewodem stromą półką pod górę. Wspinaczka nawet po tylu niebezpiecznych doświadczeniach nie wydała im się łatwa, lecz na szczęście nie trwała długo. Wkrótce półka skalna doprowadziła ich na szeroki, kolisty zakręt, za którym stok znów złagodniał, po czym niespodzianie znaleźli się przed wąską szczeliną w ścianie góry. Była to pierwsza część schodów, o których wspominał im Gollum. Panowały tu niemal zupełne ciemności. Wzrok hobbitów nie przenikał ich dalej niż na odległość wyciągniętej ręki, lecz ślepia Golluma lśniły blado o kilka stóp nad nimi, gdy przewodnik odwrócił się szepcząc – ostrożnie! Schody! Mnóstwo schodów! Trzeba bardzo uważać! Rzeczywiście, ostrożność była konieczna. Z początku Frodo i Sam czuli się nieco pewniej, mając po obu stronach ściany skalne. Schody jednak były strome jak drabina, a im wyżej się po nich wspinali, tym przykrzejsza stawała się świadomość ziejącej u ich stóp czarnej przepaści. Stopnie przy tym były wąskie, nieregularne, często zdradzieckie, starte na krawędziach i oślizłe, niekiedy spękane, niekiedy tak kruche, że trącone nogą rozsypywały się w gruz. Hobbici szli mozolnie naprzód, aż wreszcie musieli czepiać się rozpaczliwie palcami rąk, stopni nad swymi głowami i podciągać z wysiłkiem obolałe, zesztywniałe w kolanach nogi. W miarę zaś jak schody wrzynały się głębiej w stok góry, skaliste ściany piętrzyły się po obu stronach coraz wyżej. W końcu ogarnęło ich takie znużenie, że nie czuli się już zdolni iść dalej, lecz w tej chwili właśnie Gollum znów odwrócił się i błysnął ku nim ślepiami. — Koniec! — szepnął. — Pierwsze schody już za nami. Dzielne hobbity zaszły bardzo wysoko. Jeszcze parę kroków i koniec! Słaniając się z wyczerpania, Sam i Frodo przeczołgali się przez ostatnie stopnie i usiedli, rozcierając kolana i łydki. Gollum wszakże nie pozwolił im odpoczywać długo. — Przed nami następne schody — powiedział. — Jeszcze dłuższe. Odpoczniecie, kiedy je przejdziemy, nie teraz. Sam jęknął. — Jeszcze dłuższe, powiadasz? — spytał. — Tak, tak. Jeszcze dłuższe, odparł Gollum, ale nie takie trudne. Hobbity już przeszły proste schody, teraz będą kręte schody. A potem, spytał Sam, potem zobaczymy, odparł Gollum. O tak, zobaczymy. Jeśli się nie mylę, mówiłeś coś o tunelu, rzekł Sam. Jest jakiś tunel czy coś w tym rodzaju, prawda? Tak, tak, jest tunel, powiedział Gollum. Ale hobbity będą mogły odpocząć, zanim spróbujemy tamtędy się przedostać. A jeżeli się przedostaniemy, będą już blisko szczytu, bardzo blisko, jeżeli się przedostaniemy, tak, tak. Froda przeszedł dreszcz. Spocił się podczas wspinaczki, lecz teraz ciało miał zziębnięte i lepkie, a ciemnym korytarzem ciągnął od niedostrzegalnych szczytów mroźny podmuch. Wstał i otrząsnął się energicznie. — Chodźmy — powiedział. — Tutaj rzeczywiście nie można siedzieć. Korytarz ciągnął się milami, a zimny powiew nie ustawał, lecz w miarę jak się posuwali dołu coraz silniej i przenikał mrozem. Zdawało się, że góry chcą śmiałków poskromić swoim zabójczym tchnieniem, nie dopuścić do tajemnic wyżyn i strącić z powrotem w ciemne przepaście. Wędrowcy byli bliscy ostatecznego wyczerpania, gdy nagle wyczuli, że po prawej ręce nie ma już ściany. Nie widzieli nic prawie. Olbrzymie czarne, bezkształtne bryły i głębokie szare cienie wznosiły się nad nimi i wokół nich, lecz od czasu do czasu mętne czerwonawe światło migotało pod niskimi chmurami i w jego przebłyskach hobici dostrzegli przed sobą i po obu bokach wyniosłe szczyty, niby filary podpierające rozległy, zaklęsły strop. Znaleźli się na szerokiej platformie, na wysokości kilkuset stóp. Od lewej strony piętrzyło się nad nią urwisko, od prawej ziała przepaść.